Zadanie na falach historii. Historia powiatu ciechanowskiego jest współfinansowana ze środków powiatu ciechanowskiego.
Edyta Szewczyk, witam i zapraszam na kolejną porcję ciekawostek historycznych z powiatu ciechanowskiego w ramach cyklu Na falach historii, historia powiatu ciechanowskiego. A w naszym studio jest już nasza ekspertka, pani Grażyna Czerwińska, etnograf, regionalistka, znawczyni historii północnego Mazowsza. Dzień dobry, pani Grażyno.
Dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy o gminie Ojrzeń, gminie bardzo ciekawej historycznie. Jest tam kilka miejsc wartych odwiedzenia. Zacznijmy może od zabytku, który nie miał szczęścia do właścicieli, a jest niezwykle urokliwy. Bardzo oryginalna budowla pod względem architektonicznym. Jak się stoi na wprost niej, to widać trzy ściany, frontową i dwie boczne. To jest takie niezwykłe. Jest to Mówimy oczywiście o pałacu w Luberadzu.
Jest to absolutnie wyjątkowy zabytek i gdyby była jakakolwiek możliwość przeprowadzenia rewitalizacji, byłby magnesem przyciągającym tutaj turystów nie tylko z Polski, ale i z całego świata, ponieważ jest to absolutnie niepowtarzalna budowla, nie przypominająca nic innego. Wybudowany w końcu XVIII wieku przez właściciela Luberadza Józefa Dębowskiego według projektu warszawskiego architekta Hilarego Szplowskiego, jest przedziwną budowlą zawierającą wiele elementów w stylu klasycystycznym. Niemniej jednak każda elewacja jest odmienna, czymś innym się wyróżnia. Front to jest rzeczywiście bryła z wejściem głównym i dwa skrzydła rozchodzące się pod kątem rozwartym, natomiast boczne elewacje i tylne są ozdobione różnego rodzaju półkolumnami, gankami, tarasami, odkrytymi, zakrytymi, bardzo, bardzo pięknymi, niezwykle oryginalnymi. Całość posadowiona nad rzeką Łydynią. Łydynia w owym czasie była dużą rzeką, nieuregulowaną, i tam jest wysoka skarpa, kilkumetrowa, około 5 metrów, więc to było niezwykle malownicze. Podobno były przerzucane mostki przez Łydynię.
Całość. I teraz w tej chwili od strony właśnie Łydyni można ten zabytek zobaczyć, ponieważ on jest w rękach prywatnych, więc brama jest przeważnie zamknięta, nie można wchodzić na ten teren, ale z drogi, że tak powiem, szczególnie w zachodzącym słońcu, przepięknie ten zabytek wygląda.
Tak, jeżeli są rozlewiska jeszcze wiosenne, to jest naprawdę wyjątkowy widok.
Pani Grażyno, wspomniała pani o tej rewitalizacji. Rozpoczęła się nawet rewitalizacja pałacu w Luberadzu. Był człowiek wielkiego serca i wielkiego ducha.
I była daleko posunięta rewitalizacja. W latach 80. wykupił pałac pan Henryk Baranowski, mieszkający w Anglii. W czasie wojny walczył i w chwili zagrożenia życia przysiągł, że jeżeli uratuje się, będzie czynił dobro innym. I rzeczywiście zajmował się działalnością charytatywną wraz ze swoją żoną. Między innymi do Polski w stanie wojennym przysyłał transporty pomocy humanitarnej, a później wymyślił sobie, że właśnie tutaj w Luberadzu stworzy ośrodek, szkołę dla dzieci uzdolnionych muzycznie, niedowidzących i ociemniałych. I rozpoczął po pierwsze budowę obiektu przy pałacu, gdzie miał się mieścić internat, stołówki, mieszkania dla nauczycieli w kształcie takiej trójkątnej koniczyny piętrowy. Natomiast sam pałac, w którym były już tak zaawansowane prace rewitalizacyjne, miał stanowić
szkołę, salę koncertową.
Salę koncertową w dawnej sali balowej, tudzież salę ćwiczeń, bo jest to niezwykle duży obiekt i rozczłonkowany, umożliwiający takie działania. Całość została wtedy, wszystkie elewacje poprawione, odmalowane, dach pokryty blachą miedzianą, wszystkie obróbki. Niestety pan Baranowski zmarł, nie było kontynuatora tej linii działania. Blacha miedziana została rozkradziona, no, trafił w ręce prywatne. Dobrze, że obecny właściciel dba, wymienił dach, uzupełnił wszystkie braki i co.
Tak, żeby zabytek nie niszczał po prostu.
Nie niszczę je to dalej.
Także no to ale jest... na rewitalizację to niestety są ogromne pieniądze tak potrzebne.
Luberac jest wart obejrzenia i poszukania trochę informacji o tym, ponieważ z pałacem, z właścicielami Luberadza wiążą się przeróżne, bardzo dziwne, tajemnicze, pełne strachu, mrożące krew w żyłach legendy. Polecam poszukać, można znaleźć te informacje, są niezwykle interesujące. Obok Luberadza, przy drodze na Malurzyn, są dwa bardzo piękne dęby. To nie są tak piękne dęby, jak ten, o którym za chwileczkę chciałam Państwu powiedzieć, ale również bardzo malownicze, stojące po prawej stronie drogi. Obok siebie na jednym z nich jest zawieszona kapliczka przydrożna. Tworzą naprawdę bardzo ciekawą grupę w przestrzeni.
Para taka, tak, można powiedzieć. Ona i
one. One mają około 250-300 lat, czyli to już są solidne, potężne drzewa. Natomiast na terenie gminy Ojrzeń jest przepiękny dąb.
Najstarszy w naszym powiecie tutaj.
Najstarszy w naszym powiecie, najstarszy na Mazowszu. To jest ponad 500-letni dąb na obrzeżach wsi Młock, nazwany Uparty Mazur, ponieważ mieszkańców Mazowsza nazywano nie Mazowszanami, jakbyśmy sobie to dzisiaj powiedzieli, tylko Mazurami. Mazurzy to byli mieszkańcy Mazowsza, a nie żadne tam Mazury i Warmia.
A ci, co na Mazurach mieszkali?
To byli Niemcy.
Okej.
Czyli Uparty Mazur jest naprawdę przepięknym drzewem, godnym odwiedzenia. Ma niezwykle rozłożystą, bujną koronę, absolutnie zdrową, to jest zdrowe drzewo i ponieważ odsunięte jest trochę od terenów zadrzewionych,
ma przestrzeń,
żeby się rozwijać. Z inicjatywy towarzystwa został ogrodzony, oznakowany jest krótka tabliczka przybliżająca jego historię. Piękna wycieczka.
Polecamy.
Tak. Mm-hmm.
Przenieśmy się teraz na chwilkę do Kraszewa, bo w Kraszewie mamy bardzo oryginalny kościół do obejrzenia.
W Kraszewie jest jeden z najstarszych kościołów na terenie powiatu ciechanowskiego. O tyle odmienny od budowli drewnianych, że z dwóch części się składa, murowany i drewniany. I żeby było śmieszniej, to ta część murowana jest starsza. To była kaplica świętej Anny, do której ze względu na to, że była to niewielka przestrzeń, dobudowano później drewnianą nawę i to jest ten główny korpus kościoła dzisiaj. Kościół jest stary, o czym świadczą chociażby kule kamienne, które tkwią w tej murowanej ścianie bocznej kościoła kraszewskiego, pochodzące podobno z czasów wojen szwedzkich. Również na ścianie od strony prezbiterium widać ślady dawnego zegara słonecznego. Są jeszcze te linie wyryte, które wskazywały, cień dochodzący do danego punktu wskazywał określoną godzinę. I sam kościół jest również bardzo ciekawy w środku. Są tam zarówno nagrobki, przepiękna ambona, sam ołtarz. Warto jest obejrzeć. Polecam serdecznie. Obok stoi drewniana XIX-wieczna dzwonnica. Ale w Kraszewie jest jeszcze jedna rzecz wyróżniająca zupełnie to miejsce. Na cmentarzu przykościelnym jest grób rodzinny hrabiego Kicińskiego, a hrabia Bruno Kiciński był postacią niezwykłą. No, to jest,
mamy Kicin też, taką miejscowość w
przede
powiecie.
Wszystkim był to dziennikarz, poeta, tłumacz, twórca pierwszego koncernu prasowego, twórca wielu tytułów prasowych, chociażby Kuriera Warszawskiego, który nieprzerwanie wychodził przez ponad 100 lat. Najdłużej wychodzący w Polsce tytuł prasowy. I hrabia Kiciński w latach 20. XIX wieku zakupił dobra ojrzeńskie, Ojrzeń wraz z okolicą. Dobra miały ponad 2000 hektarów, więc to była ogromna przestrzeń. Ponieważ do wszystkiego podchodził w sposób niezwykle poważny i odpowiedzialny, okazało się, że jest znakomitym gospodarzem. Tereny były trudne do uprawy, ponieważ Łydynia przepływająca przez gminę Ojrzeń była wówczas nieuregulowana, rozlewiska, bagna, tereny podmokłe zniechęcały mieszkańców, którzy nie chcieli tego uprawiać, nie chcieli tam się osadzać, mieszkać. W związku z czym Kiciński sprowadził do swojego majątku osadników holenderskich. To byli menonici, którzy prześladowani byli w Holandii z racji swojego wyznania, bo na przykład nie mogli przysięgać, przyrzekać, kląć się na honor, nie mogli służyć w wojsku, byli bardzo uczciwi, pracowici, u siebie w kraju prześladowani, szukali lepszych warunków do życia. Polska w owym czasie, w XVIII-XIX wieku, dawała im bardzo dobre warunki, więc osadnicy holenderscy przywędrowali najpierw na Żuławy, bo znakomicie potrafili uprawiać ziemię na terenach podmokłych, a tam depresję mamy, i potem w ciągu Doliny Wisły rozprzestrzeniali się dalej na południe. I takich właśnie osadników hrabia Kiciński sprowadził około 200 rodzin do swojego majątku.
No to tam się krew trochę przemieszała.
Trochę się przemieszała. Po pierwsze, założyli oni nową wieś, Kicin, nazwaną tak na cześć dobroczyńcy. Mieszkali w wielu wsiach z terenu obecnej gminy Ojrzeń, bo to była Wojtkowa Wieś, Grabówiec, Lipowiec, Czpioły, Gostomin. W różnych wsiach mieszkali ci osadnicy i oni właśnie spowodowali, że ziemie w Dolinie Łydyni, bo to była rzeka zupełnie przyzwoita, zwłaszcza w okresie wiosennych i jesiennych rozlewisk, i doprowadzili do kultury rolnej te ziemie. Kiciński uchodził za bardzo dobrego gospodarza, założył tam właśnie kilka folwarków, tak jak później przejął jak gdyby ten zwyczaj hrabia Krasiński. Nazwał je od imion swoich dzieci: Wandowo, Halinin i Bronisławie, ponieważ miał trójkę dzieci. Po śmierci hrabiego Kicińskiego został pochowany, tak jak mówiłam, w grobowcu rodzinnym, gdzie już wcześniej spoczął jego ojciec Pius, i obydwaj wraz z córką Haliną spoczywają w grobowcu przy kościele w Kraszewie. Grobowiec niestety jest w coraz gorszym stanie, a szkoda, bo przypomina wyjątkową postać człowieka, o którym warto byłoby pamiętać.
To jeszcze na koniec, pani Grażyno, proszę powiedzieć, czy są w nazwiskach mieszkańców obecnych tych ziem ślady po tych Holendrach?
Nie, w nazwiskach właściwie nie ma.
Czy oni w takim zamkniętych enklawach żyli, mieli swoje rodziny, czy jednak tutaj
nie,
się...
Nie. Oni się wtopili w dużej części w mieszkańców ziemi ciechanowskiej. Niemniej po II wojnie światowej wielu z nich musiało ten teren opuścić. To były bardzo trudne, bardzo złe czasy i na miejsce osadników, kolonistów, jak ich nazywali sąsiedzi, z którymi naprawdę utrzymywali bardzo dobre relacje i brali często ich za wzór, ci osadnicy pochodzenia holenderskiego musieli opuścić teren Polski, a kto inny przyszedł na ich miejsce.
Bardzo dziękuję za przybliżenie historii gminy Ojrzeń w tym odcinku audycji Na falach historii, historia powiatu ciechanowskiego. Naszym ekspertem była, jak zazwyczaj, pani Grażyna Czerwińska, etnograf, regionalistka, znawczyni historii północnego Mazowsza. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, Edyta Szewczyk.
Zadanie Na falach historii, historia powiatu ciechanowskiego, jest współfinansowane ze środków powiatu ciechanowskiego.